Lubuskie Forum Radia Zachód. Witamy Państwa, Janusz Rzyczkowski. Program realizuje Andrzej Pianowski, a w studio przy mikrofonach Maciej Bułaj, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Czesław Fiedorowicz, który rączym krokiem prosto ze świątecznych zakupów, jak sądzę, też do studia tutaj wpadł, więc Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentowane. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksandra Mrozek, kropka Nowoczesna.
Dzień dobry.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
W drodze do studia stojący w korkach świątecznych Kazimierz Łatwiński, ale za minut kilka będzie. Szanowni Państwo, no dziś mamy wiele spraw do omówienia. Zaczniemy jednak od takiej najsmutniejszej, najtragiczniejszej kwestii. Krótki komentarz do tragedii w Karwinie. 13 górników nie żyje, 12 z nich to Polacy. Jutro ogłoszona przez prezydenta żałoba narodowa. To wszystko, co jakiś czas tego rodzaju sytuacje związane z wydobyciem węgla zdarzają się. Te najtragiczniejsze właśnie są w taki sposób sygnalizowane i w opinii społecznej utrwalane dniem żałoby. Jak Państwo skomentujecie te decyzje i te sytuacje? Właśnie Maciej Bułaj, Kukiz 15. Bardzo proszę, od Pana zaczniemy.
Myślę, że komentarz tutaj będzie wspólny dla nas wszystkich, taki sam, ponieważ no, wielka tragedia. 13 górników zginęło, 12 Polaków, jak gdzieś doczytałem, że od roku 2000 zginęło ogólnie w katastrofach górniczych prawie 90 górników z Polski. Myślę, że decyzja prezydenta jak najbardziej trafna, nie ma co z tym dyskutować. No to tylko pokazuje, jak bardzo praca górnika jest niebezpieczna i ta fala hejtu, która czasami się przelewa gdzieś tam przez media społecznościowe. Teraz nawet w okolicach właśnie Święta Górnika można było przeczytać.
Barbuki, tak.
Tak, że dodatki, że 14 pensja, że coś tam. Myślę, że naprawdę praca górnika jest bardzo, bardzo ciężka i bardzo niebezpieczna. I co jakiś czas jesteśmy gdzieś tam w mediach. Pojawia się ta informacja o kolejnych wypadkach. Mhm. I przeważnie są to wypadki śmiertelne, niestety. Ponieważ specyfika tych katastrof jest taka, a nie inna. No czekamy teraz na to, co się będzie działo dalej. Kiedy ciała tych górników będzie można w ogóle wyjąć na powierzchnię.
No to sytuacja pod ziemią jest
no straszna, straszna. Z tego, co jeszcze rano dzisiaj gdzieś tam udało mi się w telewizji zobaczyć, to niektórzy wróżą, że może to trwać 2 tygodnie, miesiąc, a nawet i do pół roku. Więc no ciężko, no łączymy się w bólu z rodzinami. Aż strach pomyśleć, co teraz oni przeżywają, tym bardziej w okresie takim, a nie innym.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No niewątpliwie każda śmierć człowieka jest dramatem. 12 Polaków tym większa, w związku z wykonywaną pracą tym tragiczniejsza. Słusznym jest taki stan zadumy, refleksja i wyrazy współczucia dla rodzin. No ale też chyba wszyscy musimy wyciągać wnioski. Myślę, że świat w coraz większym stopniu ma świadomość i my też musimy mieć świadomość, że sięganie po coraz bardziej trudne złoża zagrożone metanem w coraz trudniejszych warunkach, to jest stawianie wątpliwość życia człowieka. W związku z tym niektóre kraje, jak choćby Niemcy, przez wiele lat współpracowałem z Nadrenią Północną Westfalią, byłem tam przez wiele lat gościem, 30 lat temu zamknęły kompalnie, ponieważ człowiek jest najważniejszy, a też i zagrożenia te ekologiczne dotyczące spalania węgla. Wydaje mi się, że musimy z tego wyciągnąć mocniejsze wnioski dotyczące tego, by zakazanym było wydobycie węgla, gdzie rzeczywiście jest zagrożone życie człowieka. Nie za wszelką cenę, bo to nie jest XIX-XVIII wiek. Myślę, że zatrzymanie niektórych kopalń, tak by znaleźć czas za kilkadziesiąt lat, kiedy będą nowe technologie, które będą pozwalały, by roboty wydobywały ten węgiel, jeśli on tam 200 lat jeszcze można go wydobywać. Ale tak czy inaczej, chciałbym bardzo, by z tego nie tylko słowa smutku, współczucia, jakiegoś zadośćuczynienia rodzinom płynęły, ale rzeczywiście wnioski mówiące o tym, by kopalnie w tym pograniczu południa i Polski, i Czech zostały objęte wyższymi standardami, by zagrożenie życia żadnego człowieka nie było zagrożone.
Tu oczywiście przyczyny tej katastrofy ma zbadać specjalna komisja. Strona polska wnioskuje nawet, żeby uczestniczyli tam także eksperci z naszego kraju. Aleksandra Mrozek.
Ja myślę, że słuszna decyzja, że powinniśmy uczestniczyć w tej komisji z uwagi na to, że to nieszczęście w szczególny sposób dotknęło właśnie Polaków. 12 ofiar, 2 osoby walczą o życie. Jest to tragedia, zgadzam się z moimi przedmówcami, że nie da się tragedii niekiedy uniknąć, ale wszystko należy zrobić, żeby jej zapobiec. Sięgamy głębokości blisko 1000 metrów, gdzie eksploatujemy pokłady węgla. Ta kopalnia i eksploatacja to na głębokości 880 metrów, więc szczególnie trudne warunki. Standardy związane z bezpieczeństwem są bardzo istotne. Praca jest wyjątkowo ryzykowna górników, wyjątkowo ciężka. Należy im się szacunek i to, co powiedzieli tutaj panowie, rzeczywiście przy różnych okazjach pozwalamy sobie na ocenę, ale każda praca związana z narażeniem życia powinna wywoływać u nas wielki szacunek. Uważam, że żałoba narodowa, która została ogłoszona, jest bardzo słusznym krokiem. To jest taki moment zadumy, refleksji, który przychodzi. Wyraz też ogromnej empatii ze strony nas w stosunku do rodzin. Każde odejście człowieka najbliższego i w ogóle człowieka nie ma właściwej pory, ani ze względu na kalendarz roku, ani ze względu na wiek. Ale ten czas, w którym się wydarzyło to nieszczęście, jest szczególny i dlatego szczególne wyrazy współczucia dla najbliższych i dla nas wszystkich Polaków to ogromna strata. Oczywiście musimy konsekwentnie odchodzić od eksploatacji węgla w tych warunkach, które są zagrożeniem i stawiać na takie źródła energii, które są bardziej bezpieczne, a od potrzeb związanych z energią nie uciekniemy.
Sam węgiel jest podstawą polskiej energetyki i to także pokazuje, jak duża jest determinacja jakby związana z tym, że ten węgiel po prostu wydobywamy, potrzebujemy go i niestety także w tym procesie dochodzi do tego rodzaju tragedii. To gdzieś, nie chcę używać tego słowa, bo tego nikt nie kalkuluje, ale jednak jest brany pod uwagę ten czynnik ryzyka. Sławomir Kotylak.
To prawda. No, mówimy tutaj o siłach natury, o bardzo potężnych siłach, z którymi człowiek do tej pory i myślę, że jeszcze przez wiele, wiele, nawet pewnie i setek lat nie będzie w stanie sobie poradzić w pełni, zabezpieczyć siebie przed skutkami właśnie gwałtownych zdarzeń w naturze. Tutaj mamy do czynienia z wypływem gazu, metanu, bardzo ponoć gwałtownym, silnym i jednocześnie połączonym z kwestią jedna iskra i mamy nieszczęście gotowe. W związku z czym na pewno wyrazy współczucia dla rodzin, bo sam fakt śmierci jest tragiczny, a jeszcze okoliczności związane choćby z obecnym czasem, czyli nadchodzącymi świętami, jakby pogłębiają tą traumę dla bliskich, w związku z czym szczególnie tutaj ubolewam nad tym. Jeśli chodzi o to, że węgiel jest naszym głównym źródłem energii, tak niestety do tej pory była kierowana polityka energetyczna kraju. Były już pewne próby odejścia od węgla. Niestety obecnie staramy się do niego powrócić jeszcze usilniej niż to było do tej pory. Co w mojej ocenie z punktu widzenia zasobności kraju ma pewne przełożenie na logikę. Natomiast kwestia tego, powinniśmy równie mocno kłaść nacisk na alternatywne źródła energii i je starać się rozwijać, bo w tych obszarach po pierwsze niebezpieczeństwa są zdecydowanie mniejsze i tu mówię nie tylko niebezpieczeństwa związane czysto z zabezpieczeniem energetycznym, ale właśnie ze środowiskiem pracy człowieka, a z drugiej strony kwestia tego, że węgiel i sprawy klimatyczne są nierozerwalne i w związku z tym nie dość, że narażamy ludzi na duże ryzyko, bo schodzimy, tak jak zostało powiedziane, coraz głębiej, bo to jest pokłady wody są coraz głębiej usytuowane. A zatem no, tutaj musimy znaleźć jakieś rozwiązanie i to nie jest kwestia odległa. Mam nadzieję, jednak prace powrócą na dobre tory i będziemy na nowo mogli czerpać z zielonej energii. Nie będziemy się wycofywać z pewnych założeń strategicznych. Mam nadzieję, że ta kolejna lekcja, bo to już jest kolejna lekcja dla nas, to nie jest pierwsza tragedia, tak mniej więcej przejrzałem sobie kalendarz większych tragedii górniczych, one tak mniej więcej w cyklach co 3-4 lata się dzieją, w związku z tym mam nadzieję, że ta kolejna lekcja kiedyś w końcu przemówi do nas wszystkich i postanowimy troszkę zdywersyfikować i zmienić trochę pogląd na temat pozyskiwania węgla, życia z węglem i korzystania z tego
do budżetu. To jest oczywiście pytanie o możliwości, ale na uwagę fakt zasługuje fakt szybkiej reakcji władz państwa, bo też premier następnego dnia rano udał się do Czech, był tam na miejscu Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie o to reakcję. Także o to, o czym tutaj w poprzednich głosach pojawiła się kwestia tej dywersyfikacji źródeł energii, możliwości odchodzenia, stopniowego odchodzenia od węgla.
Tutaj też warto wspomnieć o ostatnich doniesieniach, że być może będzie wspólne śledztwo polsko-czeskie, przy czym minister Ziobro podkreśla dobrą współpracę ze służbami czeskimi, polsko-czeską współpracę w zakresie wyjaśnienia przyczyn tych tragedii.
Czyli to nie jest, tutaj nie ma podstaw jakby do przypuszczenia, że to samo czeskie śledztwo byłoby prowadzone w sposób jakiś
Nie, to po prostu niewłaściwy. No też Polska ma ogromne doświadczenie takie właśnie związane z tymi tragediami, które miały miejsce w Polsce, więc tutaj ta współpraca jest dobra, ale śledztwo musi być przeprowadzone, jak w przypadku takich katastrof. Ja tutaj tylko chciałbym podzielić się taką uwagą, że, ale myślę, że nie taka była intencja wypowiedzi tutaj państwa przedmówców, że Polska w tej chwili jakby w bilansie energetycznym do produkcji energii wykorzystuje 80% energii pochodzącej z produkcji węgla. Za 30 lat nadal węgiel będzie do 2030 roku, tak chciałem powiedzieć, węgiel nadal będzie tym źródłem dominującym. Będzie to mniej, ale to będzie cały czas 60%, więc węgiel nadal będzie no, tym najważniejszym źródłem pozyskiwania energii w Polsce, więc to jest tak, że oczywiście, że trzeba ograniczać to ryzyko poprzez właśnie rezygnację z wydobycia węgla w warunkach tych najbardziej niebezpiecznych. Natomiast to nie jest tak, że my możemy sobie pozwolić na jednorazowe zamknięcie kopalń i nie sądzę, żeby to było jakby intencją państwa wypowiedzi. Węgiel jest bardzo poważnym źródłem energii i to też nie jest tak, że jeżeli gdzieś tam autobus spadnie, czy dochodzi do katastrofy autobusowej, lotniczej, czy podobnej, jak na przykład zawalił się most we Włoszech, że jakby zamykamy wszystkie mosty w Europie albo zakazujemy wycieczek autokarami. Więc tutaj nawet na szczycie katowickim, tym klimatycznym, nie popłynęło takie przesłanie, nie było takiego przesłania, że świat ma zrezygnować z węgla, więc a tam na pewno była przewaga środowisk ekologicznych, więc jest też pewne zrozumienie co do specyficznej sytuacji niektórych państw na świecie.
Jedno słowo, jeżeli można, panie rektorze. Pełna zgoda co do tego i jasno chcemy podkreślić, że my oczekujemy pewnej tendencji, kierunku, który powinien być zapisany, odchodzenia od polityki energetycznej opartej na węglu, a kierowaniu się w kierunku odnawialnych źródeł energii. Nikt nie mówi o gwałtownym procesie zamykania kopalń, ale o tendencji wyraźnie zarysowanej tak.
stawiamy kropkę, ale pozostaniemy teraz tematycznie w obszarze województwa lubuskiego. Lubuskie ma budżet na 2018 rok, 19, przepraszam. Radni województwa przyjęli najważniejszą uchwałę finansową regulującą właśnie wydatki, przychody w kolejnym roku kalendarzowym. No i tak, po autopoprawkach zaplanowano w nim dochody na poziomie 429 milionów złotych, a wydatki na poziomie 481 milionów złotych. Za było 18 radnych, przeciw było 7, jeden wstrzymał się od głosu. Pojawia się oczywiście pytanie, na ile i co budżet województwa w 2019 roku mówi o kondycji naszego województwa, bo kiedy słuchacz Radia Zachód odnotowuje sobie te liczby, to widząc 481 milionów na poziomie wydatków i 429 na poziomie przychodów, to może zadać sobie pytanie, no, wydajemy więcej niż do kasy wpływa. Dlaczego? Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Jest w gospodarce taki okres, który nazywamy koniunkturą. I w chwili obecnej taką koniunkturę przeżywamy. Przeżywamy ją z punktu widzenia ekonomicznego z dwóch powodów. Pierwszy powód to duży napływ środków unijnych. I tutaj kwestia właśnie wykorzystania tych środków. Programy są tak skonstruowane, że żeby móc sięgnąć po pieniądze unijne, musimy mieć także wkłady własne. W związku z czym jest uzasadnione czasowe zwiększenie deficytu właśnie po to, aby na te wkłady jak najwięcej móc zabezpieczyć środków. I to jest taki właśnie okres. Tych 2-3 lat teraz, kiedy te projekty unijne są realizowane, kiedy te środki są niezbędne do zabezpieczenia wkładów, w tym okresie zwiększa się również zapotrzebowanie budżetu na środki. Jest wskazanym nawet z punktu widzenia gospodarki i ekonomii chwilowe, czasowe zadłużenie w momencie, kiedy mamy możliwość wykorzystania środków zewnętrznych, a w sytuacji, kiedy będziemy mieli obserwowali za 4 lata wygaszanie programów unijnych i oczekiwanie na uruchomienie nowej perspektywy, wówczas należy tą, jak to mówią klasycy, dziurę budżetową starać się stopniowo zasypać.
I tu nie ma przesady?
Nie. Tutaj wskaźniki w żaden sposób nie są naruszone, te ekonomiczne, które mówią o tym, jaki stopień deficytu należy przyjąć przy określonym poziomie dochodów. I tutaj wszystko jest jak pod największą kontrolą. Nie przechodzimy nawet przez pierwszy stopień zagrożenia w trójstopniowej skali. Taka jest stworzona, która mówi o wielkości deficytu względem przychodów. W związku z czym tutaj nie widzę żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o województwo, budżet województwa, a cieszy mnie to, że ta absorpcja środków unijnych jest pełna. To znaczy, że my nie oddajemy pieniędzy z powrotem do Unii Europejskiej, ponieważ ich nie jesteśmy w stanie wykorzystać. I to mnie bardzo cieszy. Z drugiej strony oczywiście mieszkańcy, każdy z nas ma budżet domowy i wie, że jest taki okres, choćby jak okres przedświąteczny, kiedy wydajemy zdecydowanie więcej niż w danym okresie jesteśmy w stanie choćby zarobić, bo jak sobie skumulujemy wydatki świąteczne plus przychody z wynagrodzenia za miesiąc grudzień, to w wielu gospodarstwach domowych okazuje się, że te wydatki są wyższe w tym okresie. Za to, co robimy, no styczeń, luty, powracamy, przywracamy normalność w obszarze wydatków i bilansujemy ten budżet, bo budżety się nie określa względem krótkookresowych parametrów, tylko względem długofalowej polityki.
Przeciw budżetowi byli radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Łatwiński, radny wojewódzki, więc proszę o też cenzurkę dla tej uchwały.
Byliśmy przeciw z różnych i z wielu powodów. Również dlatego, że mieliśmy mało czasu, żeby się wzajemnie przekonać do tego budżetu, dlatego że kalendarz wyborczy spowodował, że czasu na dyskusję również na komisjach było bardzo mało. Ja powiem o swoich zastrzeżeniach. No, największym to jest stagnacja wydatków na dopłaty do rozwoju przewozów regionalnych. I tutaj wskazywałem w propozycjach do zarządu województwa konkretne połączenia, których jako przykładowe, których rozwój jest potrzebny. No i to, co akurat uważam za pozytywne, to, że potwierdzono, że połączenia z Głogowa przez Chowę do Leszna, tutaj chodzi o spójność województwa, będą utrzymane, ale na przykład już jeżeli chodzi o połączenia Zielonej Góry do Frankfurtu nad Odrą, mamy tylko o jedno połączenie więcej, a były przymiarki do 4 połączeń w ciągu doby. Takich przykładów mógłbym tutaj wiele wskazywać, również połączenia, powiązania Słubic poprzez Siebodzin z Poznaniem. Tutaj pociągi musiałyby wjeżdżać w przypadku Słubic do Frankfurtu nad Odrą, więc tam chodzi o to, żeby umożliwić rozwój uczelni, Collegium Polonicum. Tutaj zainteresowani są podróżami studenci, więc można, od lat nie możemy doczekać się połączenia dwóch stosunkowo sporych miast, jak Krosnodrzańskie i Gubin, i nie możemy się doczekać wznowienia połączeń kolejowych, tak, żeby poprzez stację w Gubin też mieszkańcy województwa z innych miejscowości mogli podróżować dalej do Europy Zachodniej. Więc tutaj mamy stagnację, i to dosłownie, dlatego że, a nawet regres, dlatego że jeżeli jest utrzymywana dokładnie ta sama kwota wydatków w roku, kiedy przychody budżetu wzrastają i wydatki budżetu wzrastają, wpływy przecież z podatków są wyższe, tutaj w każdej prawie pozycji wzrost wydatków średnio w budżecie wynosi 12,6%. Tutaj mamy stagnację i to grozi tym, że w trakcie roku będą zamykane połączenia kolejowe, bo zabraknie pieniędzy.
Te najważniejsze inwestycje realizowane w 2019 roku to jest m.in. budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, rozbudowa szpitala w Gorzowie, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział hematologii. W obszarze zdrowia także kontynuacja programów profilaktycznych, wsparcie dla kierunku lekarskiego. Z takich kolejnych inwestycji można odnotować budowę Centrum Designu i Kreatywności, rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej, modernizacja Lubuskiego Teatru w Ziemi w Zielonej Górze, rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej, Muzeum w Bogdańcu, Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, analizował te wydatki, jak w pana ocenie ten budżet prezentuje się, to budżet na miarę możliwości, może na wyrost.
No właśnie chciałbym taką ogólną refleksję w tym takim czasie kończącego się roku. Zacznę od pewnego porównania, by powiedzieć, czym tak naprawdę województwa polskie dysponują. Województwo lubuskie, 1 000 000 mieszkańców, budżet około 100 kilkudziesięciu milionów złotych. Sąsiednia Saksonia, 4 000 000, 4 razy większe, budżet 20 miliardów. 200 razy większy budżet, a cena, różnice płac około 4-krotne. Myślę, że Polska jest tak bardzo scentralizowana i województwa wciąż mają tak małe pole manewru, bo mają tak mało pieniędzy, że tego rodzaju zarzuty, o jakich tutaj pan radny Kazimierz mówił, że za mało wydajemy na dopłaty regionalne, te wszystkie koszty dopłat do regionalnych transgranicznych połączeń finansuje budżet centralny Niemiec. To są kwoty niebotyczne. My nawet przy tym zupełnie skromnym budżecie wydajemy więcej z budżetu, z własnych środków na dopłaty międzynarodowe niż budżet Brandenburgii czy też Saksonii. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim czasie, takich wyzwań, takich oczekiwań, że warto zrobić ten krok mówiący o tym, by zwiększyć udziały województw w CIT-cie, w PIT-cie, w VAT-cie, po to, by rzeczywiście województwa mogły wydawać więcej. W tym roku, 2019, wydając pieniądze, ogromne pieniądze na kulturę, wskazujemy na to, co jest chyba bardzo ważne, bo są to inwestycje, które służą jednak poprawie infrastruktury, z której korzystają wszyscy, a jednocześnie, no, powiedzmy sobie, reprezentujemy, czy też są to dowody tego, że jednak na tą ważną dziedzinę przyszedł ten dobry czas. I wydaje mi się, że to nie jest nic ponad miarę, bo inne województwa trafiły na listę finansowaną przez ministra kultury w znacznie większym stopniu niż województwo lubuskie. My tylko na muzeum dostaliśmy pieniądze, na 4 inne Ministerstwo Kultury zabrało nam pieniądze. Ja myślę, że tego rodzaju bardzo trafne pomoce finansowe dla szpitali, które też są rzadkością na skalę Polski nawet, dla uczelni, bo wspieramy ten kierunek medyczny, wsparcie jednak dosyć szerokie na dobrze rozumianą promocję zagraniczną, przynoszą jednak efekty, bo rzeczywiście my najczęściej wydajemy pieniądze w połączeniu z funduszami unijnymi, o czym pan dyrektor Kotylak może tutaj dowieść. Reasumując, rok 2019 na miarę tych możliwości, które mamy, jest bardzo racjonalnie skrojony i pamiętajmy, że możliwości manewru dla władz, dla radnych są bardzo, bardzo ograniczone.
Prawie 67 milionów złotych deficytu.
66 700.
Prawie 67 deficytu budżetowego. No i ocena Kukiz 15.
Ciężko nam jest oceniać, ponieważ po pierwsze nie mamy swojego żadnego reprezentanta w sejmiku i tak naprawdę nie...
Suweren zdecydował.
Suweren zdecydował.
Ale przyglądacie się z boku i możecie
z boku
coś... też.
I no, kilka słów oceny. No cieszą na pewno wydatki na kulturę. Mnie osobiście, tutaj pan redaktor już wymienił, więc nie będę wymieniał, nawet tu kwoty mam wypisane, na służbę zdrowia. Ale jedna rzecz mnie tutaj niepokoi. Pani Aleksandra pewnie zaraz mnie poprawi, ale czytając te założenia, no dalej tutaj widzę, że jest tylko Zielona Góra Gorzów i tak naprawdę nic więcej. No jedną rzecz tutaj pan o tym muzeum przeczytał. A tak dla Szarego Kowalskiego, no, no myślę, że te kwoty są, jeżeli taki Szary Kowalski sobie przeczyta, są to kwoty niepotyczne, bo to zadłużenie województwa ma wzrosnąć do 213,2. Takie są założenia. No i kredyt tutaj planowany, który ma być zaciągnięty, to 56 milionów. Myślę, że to są kwoty dosyć duże.
No to tak, to pytanie właśnie o ten zielonogóro-gorzowsko-centryzm. Aleksandra Mrzyk się pierwsza zgłaszała i Kazimierz Otwiński.
Jeżeli można.
A Sławomir Kotylak też się zgłaszał, tak? Ja przepraszam, nie zobaczyłem.
To na poziomie ogólnikowości mówiąc, to budżet został opracowany w oparciu o diagnozę deficytów i potencjałów. Został oparty w oparciu o dokumenty strategiczne, o kontrakt terytorialny, o strategię rozwoju województwa lubuskiego, ale też w oparciu o taki element jak wdrażanie regionalnego programu operacyjnego 2020. Wydaje mi się, że jest to budżet irrealny. Budżet, którego częścią przecież są wpływy z PIT i z CIT-u, z PIT-u i z CIT-u i one nie są tutaj aż tak wielkie, bo wiemy, jak to wygląda. Na poziomie ponad 100 milionów złotych zakłada się wpływy z CIT-u, na poziomie około 40 milionów z PIT-u.
Natomiast z PIT-u planują większe.
Gdzieś tutaj być może, nie spieram się, ja doczytałam, ale około 40-36 dokładnie.
Czyli samorząd też korzysta z dobrej koniunktury gospodarczej.
Czyli 36 dokładnie. I słusznie, że korzysta i takie jest założenie. Jest to proinwestycyjny i prospołeczny budżet. Budżet nie jest czymś zamkniętym hermetycznie, którego nie da się zmienić z uwagi na to, że liczymy na, że i wpłyną środki z budżetu krajowego i przesunięcia wewnątrz budżetu też są realne.
Bardzo proszę, Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Ja się poczułem wywołany do dyskusji wypowiedzią pana radnego Kazimierza. Nie mogę się zgodzić z tym, że to jest stagnacja. Mamy 2 900 000 kilometrów pociągu w tym roku, 3 300 000 kilometrów pociągu w przyszłym roku, czyli mamy 10% przyrost obsługi na linii przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu finansowania, o czym pan radny nie wspomniał. A co do kwestii linii, też nie ulega usunięciu żadna linia, mamy dołożonych 4 nowe linie. W związku z tym no, o stagnacji raczej bym nie mówił, raczej o powolnym rozwoju, ale to też nie jest kwestia budżetu województwa, bo jak pan radny doskonale pamięta, podczas różnych rozmów naszych, choćby wspólnych na Komisji Gospodarki, poruszałem problem wynikający raz z wyłączeń linii, którymi nie będą jeździły pociągi przez pewien czas. W związku z tym to już samo w sobie powoduje pewne komplikacje, jeśli chodzi o organizację transportu publicznego w województwie. No a z drugiej strony no jednak ta dotacja i subwencja, fundusz kolejowy też się nie zmienia od blisko 6 lat i oscyluje w granicach 5,5 miliona złotych. W związku z czym, no jeżeli mamy mówić o rozwoju, to nie tylko ze strony budżetu województwa, bo ten nie jest z gumy, ja rozumiem, także budżet państwa też nie jest z gumy, ale u nas przyrost w przeciągu 5 lat ma miejsce blisko 15-milionowy, a z budżetu państwa dotacja nadal jest na tym samym poziomie.
Kazimierz Łatwiński i zmieniamy temat.
Jeżeli najpierw się ustosunkuję do Gorzowa i Zielonej Góry, pan redaktor akurat te pozycje przeczytał, ale przecież mamy Muzeum Odry w Nowej Soli, mamy Muzeum w Bogdańcu, które będą wspierane z budżetu województwa.
Parki w województwie.
Moglibyśmy wymienić inne pozycje, więc tutaj, no któż lepiej nie zorganizuje Muzeum Odry niż miasto Nowa Sól, prawda? Czy na pewno jest ciekawa idea Muzeum w Bogdańcu? Więc tylko, że z drugiej strony, no trudno, żeby jakby rozwijać profesjonalne teatry zawodowe w każdym mieście województwa. I tutaj to nie jest tak, że Zielonogóra sobie zawłaszcza jakieś środki, tylko po prostu są dwa miasta w naszym województwie, które no, pełnią rolę służebną w niektórych takich usługach wyższego rzędu. Tak jak inne miasta w województwie, jak Wrocław, tak?
Który, i dlatego mają inne zadania.
Czy które też jakby korzystają w niektórych, tak się domyślam, wypadkach z wsparcia na instytucje, które tak. służą całemu województwu dolnośląskiemu na przykład. Więc to nie wynika z jakiejś zachłanności, zaborczości, tylko po prostu służą tym mieszkańcom, którzy chcą skorzystać z filharmonii, z teatru i przyjechać no do Zielonej Góry, a nie jechać do Warszawy czy do Wrocławia.
Jednym słowem, całkiem słuszne uzasadnienie tutaj pana Kazimierza, ale odpowiadając panu Bułajowi, chcę powiedzieć, że stoimy na stanowisku, że takie miasta jak Żary i Żagań i Krosno powinny być skomunikowane i w sensie infrastruktury tych najlepszych rozwiązań włączone do skomunikowane ze Strójką, włączone. To nie jest tak, że pomijamy te miasta. No są jakieś priorytety, które trzeba realizować i w związku z tym zawsze wybór jakiś pada.
Dla porządku, jeszcze raz, wydatki 542 miliony, dochody 475 milionów, deficyt 66 700.
Bezpiecznie.
Tak, i dodam tylko, że za przyjęciem 18, przeciw było 12, bo na początku pomyliłem się, przedstawiając te informacje. Jeszcze, tak?
Tu się zgadzam, że środki, o których mówił pan Czesław Fiedorowicz, rzeczywiście one są chyba zbyt szczupłe, które tam nam w tym podziale przypadają jako województwo, prawda? No chociażby przykład, że Zielona Góra i Gorzów mają prawie dwa razy większe budżety, prawda? Więc tutaj
znak na zmianę.
Natomiast to, co właśnie przy tej różnicy na przykład tych budżetów Gorzowa i Zielonej Góry w stosunku do budżetu województwa, na przykład ilość imprez kulturalnych, tam gdzie się bawimy dzięki środkom z województwa, no to jest, to przebija i Gorzów, i Zieloną Górę razem wziętą. Dobrze. I tu bym widział te oszczędności.
Szanowni Państwo, teraz pytanie o kwestię pewnego podatku, pewnej opłaty, która wzbudza w tej chwili duże emocje, a więc kwestia opłaty za użytkowanie wieczyste. Mamy oto taką sytuację, gdzie samorządy podnoszą tę kwotę, którą rocznie mają odprowadzać mieszkańcy. Mamy kwestię pewnych bonifikat, one gdzieniegdzie funkcjonują, gdzieniegdzie nie. W Warszawie wiemy, jaka była sytuacja. Najpierw obiecano, później zdjęto, by przywrócić z powrotem. No, bez wątpienia mówi się o tym, że to jest relikt PRL, ta kwestia gruntów wieczystych. Czesław Fiedorowicz kiwa głową, dlatego Czesława Fiedorowicza zaczniemy.
Proszę bardzo.
Prawo i Sprawiedliwość sprawą się zajęło, natomiast no, jest kwestia dyskusyjna dotycząca właśnie bonifikat, także pewnego napięcia między innymi między wojewodą lubuskim, a prezydentem Zielonej Góry, gdzie wojewoda wprost powiedział, że to jest kłamstwo, by oskarżać wojewodę o to, że to wojewoda chce podnosić tutaj ceny w Zielonej Górze.
No, kilka słów prawdy i wyjaśnień. Po pierwsze, zresztą taka ekspertyza zamówiona przeze mnie w Biurze Analiz Sejmowych, ekspert analiz sejmowych w Sejmie jest do dzisiaj dostępna. W kilku krajach Europy Zachodniej podobne rozwiązanie jak użytkowanie wieczyste funkcjonuje do dzisiaj i z powodzeniem funkcjonuje, czyli to nie jest żaden relikt PRL-u. Po drugie, ponieważ byłem 8 lat burmistrzem. Przez 8 lat w Gubinie sprzedawałem ziemię tylko w użytkowanie wieczyste. Dlaczego? Otóż dlatego, że ta sprzedaż była w wysokości 10% wartości sprzedawanej ziemi. Dlaczego? A po to, by ludzie 90% inwestowali w budowę. budowę na kupionej działce. Oczywiście miałem taką, czy znam taką sytuację w województwie lubuskim, gdzie po 90 roku, podam przykład gminy Świdnica, sprzedawano tylko na własność. W ogóle nie sprzedawano w użytkowanie wieczyste. Sam zresztą kiedyś byłem zainteresowany takim kupnem i stwierdziłem, że nie stać mnie, by kupić na własność. I teraz mamy taką sytuację, która trochę miesza w głowach ludziom, bo mówimy o tym, że 90% bonifikaty powinni uzyskać wszyscy za ten, jak pan mówi, relikt PRL-owskie, to nie jest prawda. I teraz pytanie. No, ja się oczywiście ucieszę i mieszkańcy Gubina. Widzicie, jeżeli będzie 90% bonifikata, to 98. Dostaniecie od Czesława Fiedorowicza wielki prezent, bo nikt nie kupował na własność ziemi komunalnej, tylko w użytkowanie wieczyste, czyli kupicie, dostaniecie za 10% wartości, gdy w tym samym czasie Świdnicy wszyscy kupowali za 100%, czy dziesięciokrotnie droższą ziemię. Otóż chcę w ten sposób powiedzieć, że ta sytuacja jest bardzo różna w różnych miejscach w Polsce i zupełnie inaczej ona wygląda w stosunku do tych osób, które użytkowanie wieczyste zostały tuż po wojnie. Inna sytuacja tych, którzy kupili w użytkowanie wieczyste po 90 roku. Inna sytuacja wygląda w stosunku do tych atrakcyjnych gruntów, których wartość wzrosła tysiąckrotnie, nawet ze względu na to, że nagle się pojawiła jakaś droga, że pojawiło się jakieś centrum, że miasto zmieniło swoje funkcje. Inna w przypadku terenów peryferyjnych, wiejskich, gdzie rzeczywiście w dalszym ciągu to nie ma wartości. Takie generalne regulowanie tego i wydaje mi się, że w ustawie nie uwzględniono tego, co się wydarzyło po 90 roku. I raz jeszcze zachęcam, by tutaj każda gmina spojrzała na to no, dosyć sprawiedliwie, bo jeżeli Kowalski...
Ale indywidualizowany sposób?
No jasne, bo jeżeli Kowalski kupił taki sam kawałek ziemi na własność i wydał ogromne pieniądze, się zadłużył, a Kamiński obok w użytkowanie wieczyste kupił za dziesięciokrotnie niższą cenę, ponieważ on kupił, bo ta druga działka była w użytkowaniu wieczyste.
Dostanie,
no to czy to jest sprawiedliwe? To nie jest sprawiedliwe
i
tutaj też wyjaśnimy to rzecz mieszkańcom.
No tu możemy dyskutować, bo ja znam przypadek z Zielonej Góry, gdzie była szansa na pozyskanie bardzo dużego, poważnego inwestora na obszar, po którym hula wiatr i tam się nic nie dzieje, kilka hektarów centrum miasta, który po prostu postawił jeden warunek, żeby działka była własnością. No nie udało się przekształcić statusu tej działki w działkę, którą ktoś ma na własność, tylko było to użytkowanie wieczyste i są w większości krajów przedsiębiorcy nie znają tego prawa. Nie kwestionuję, że w niektórych jeszcze państwach od dawna być może tego typu podobne prawo istnieje, ale w wielu krajach, tych najbogatszych, to prawo jest nieznane, uważane za jakieś niepewne i słabsze prawo. Więc to jest ta druga strona, bo my mówimy tylko w kontekście osób fizycznych, a tutaj mamy też do czynienia z tym prawem w kontekście osób prawnych, przedsiębiorców. Więc to jest to. A jeszcze odnosząc się, jeżeli pani Aleksandra, która na pewno zaraz głos zabierze, do akcji prezydenta Kubickiego, tak, który napisał, że zły wojewoda każe mu podnosić opłaty, to wykorzystując jakby pewne źródło prawdy w tym wszystkim, prezydent Kubicki dokonuje ogromnej manipulacji. Dlatego, że przepisy tak stanowią, że prezydenci i wójtowie
muszą po prostu
aktualizować co 3 lata wartości nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego i dostają na to środki finansowe w związku z tym, a organem kontrolnym w tych sytuacjach był tutaj wojewoda, a tak naprawdę Wydział Gospodarki Nieruchomościami. I to nie jest tak, że dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami bierze ustawę i mówi, a nie, ja ze względów kulturalnych, społecznych i jeszcze innych napiszę, że prezydent Kubicki nie złamał prawa, no, czy nie naruszył przepisu, o tak to powiedzmy, tak? No, tak to nie działa nigdzie, w żadnym państwie. I dlatego zachowanie prezydenta Kubickiego było dziecinne, tak? Zna prawo, był zobligowany do przestrzegania prawa, naruszył prawo i mówi, że zły wojewoda.
Aleksandra Brożek, już tutaj.
No właśnie, rozwiązania ustawowe to jedno, a praktyki samorządowe to drugie.
Proszę.
Praktyka samorządowa pana, tutaj reprezentowana przez pana prezydenta, dla mnie osobiście nie odpowiada, bo w ciągu 12 lat, jeżeli mielibyśmy racjonalizować tą kolejne obciążenie dla mieszkańców, to należało to robić. Przez 12 lat nie można działać na zasadzie chce się podobać, a z drugiej strony tuż po zakończonej kampanii podnosimy podatek w perspektywie o 300%. To jest według mnie nieuczciwe. Realizacja, mówię, ustawowych zadań to jest jedno, natomiast prowadzenie takiej polityki, która przez 12 lat nie dostrzegała potrzeby racjonalnego podejścia do tematu, no skutkuje tym, że zielonogórzanie są ogromnie oburzeni, niezadowoleni i potraktowani troszeczkę nieuczciwie w interpretacji zielonogórzan, bo to jest działanie przez zaskoczenie, przez 12 lat nie widziałem potrzeby, a już zasłanianie się swojej decyzji kimś innym, no to dla mnie to jest taka trochę niedojrzałość.
Maciej Bułaj, Kukiz 15, własność czy użytkowanie wieczyste?
Na temat prezydenta Kubickiego nie będę się wypowiadał, bo jestem spoza Zielonej Góry, a jeżeli chodzi o tą sprawę, o której dyskutujemy, no, mnie na szczęście ona nie dotyczy, ponieważ mam ziemię na własność. Ale no co, no czekamy teraz na rząd, tak? Zobaczymy, co rząd. Wiemy, że się tym zajmuje. Sytuacja jest rozwojowa.
Czy będzie ustawa w tej sprawie związana z bonifikatą, czy można im gremio tak do tematu podejść? No, tutaj wymownie spojrzał się Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
No ja posłużę się takim przykładem, który opisuje, myślę, doskonale to, co obserwujemy. Mamy rodziców i mamy dobrego wujka. Rodzice mówią, dziecko drogie, ubierz czapkę, bo jest zimno, przeziębiszy. Na co przychodzi dobry wujek i mówi, dziecko, nie możesz już tej czapki teraz nosić. I tak nie nosi to dziecko tej czapki, a w końcu się pochorowało. I mamy taki oto właśnie przykład w chwili obecnej. Kiedy mamy zmianę w ustawie, to właśnie tu mamy tą grypę. Przyszła nagle grypa. Czy ona jest słuszna, czy nie, ta zmiana w ustawie, to jest oczywiście kwestia dyskusji. Tutaj padały argumenty za i przeciw. Historyczne, związane z tym, że prawo własności jest zawsze lepsze od prawa posiadania uwarunkowanego możliwością w każdej chwili nieposiadania tego gruntu. To wszystko jest jak najbardziej do dyskusji. Natomiast postępowanie, 12 lat nic nie robię, robię za dobrego wujka, może biegać bez czapki, a teraz nagle, kiedy jest możliwość wykorzystania sytuacji, odwracam kota ogonem, mówię, ależ nie, czemu ty właśnie masz teraz chodzić w tej czapce? A na ten, mało tego, ta czapka powinna być wełniana podwójna. Gdzie? Potrójna niech ona będzie. No, to jest właśnie taki przejaw koniunkturalizmu związanego z próbą wykorzystania danej sytuacji na własne, indywidualne potrzeby polityczne.
Dobrze, po zdaniu Kazimierz Łatwiński i Czesław Jedrowicz.
Ale tutaj myślę, że chyba pan Sławomir tutaj też będzie miał wyrobione zdanie. Samorząd Zielonej Góry uważam, że powinien w jak najszybszym trybie przyjąć uchwałę. Rada Miasta powinna podjąć uchwałę udzielającą jednak maksymalnie możliwej bonifikaty, przy czym ta uchwała będzie dotyczyła tych gruntów, których właścicielem jest gmina. Więc tutaj jest to ta kompetencja cały czas samorządu i może, moim zdaniem, powinno się przyjąć te 98%.
I pojawiła się już taka propozycja.
Pojawiła się raz taka propozycja. Druga kwestia w tej propozycji nie jest wpisana wartość procentowa, bo o tej wartości chcemy rozmawiać z wszystkimi stronami.
Czesław Jedrowicz.
Radni Koalicji Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości mają większość w Radzie Miasta. Trzeba wnieść uchwałę i zmienić.
Projekt
i wprowadzić te reguły, które trzeba. Tak czy inaczej, w każdej gminie jest to inaczej.
Szanowni Państwo, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak rozumiem, in gremio wszyscy składamy słuchaczom Forum Radia Zachód i Radia Zachód w ogóle życzenia.
Przybierzeli tak. Do Betlejem.
Och, śpiewa się pasterze. Ale serdeczne życzenia pokoju i miłości związanego z Bożym Narodzeniem i pomyślności w Nowym Roku, choć jeszcze za tydzień w sobotę się słyszymy. Maciej Bułaj, Czesław Jedrowicz, Aleksandra Mrozek, Sławomir Kotylak, Kazimierz Łatwiński.
Wesołych świąt Państwu.
Jan Życzkowski, program zrealizował Andrzej Pianowski. Już za chwilę wiadomości. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.